Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Adam Bysiek, dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś 18 dzień lutego, mamy czwartek, odliczanie można by powiedzieć do weekendu trwa w najlepsze. Prawie już piątek, prawie piąteczek, piątuniu, ale jeszcze nie, więc dziś spotkamy się z wieloma gośćmi na antenie. Po godzinie 19.15 będzie u nas Paweł Tanajno, no i słynna restauracja, bar, muzeum, jak zwał, tak zwał, Piw Paw w Warszawie. No to Piw Paw, teraz mówią policjanci, prokuratura i oczywiście skarbówka, tylko dlatego, że jeden z właścicieli tego lokalu po prostu chce normalnie działać, chce utrzymać swoich pracowników. Dlaczego nie może? Sprawdzimy dzisiaj po godzinie 19.15. Serdecznie zapraszamy. Mamy dla Państwa niepublikowane jeszcze zdjęcia, nawet rozmowy między tym panem a rozmaitymi instytucjami naszego rządu, które mówiły, że tarcza będzie, mówiły, że pomogą. Póki co tylko i wyłącznie szkodzą. To mają na celu. Jak szkodzą? Sprawdźmy już teraz. Zanim jednak 316 dni do końca roku, dziś imieniny Bernadety, Konstancji i Maksyma. To właśnie Państwu życzymy dziś wszystkiego dobrego z okazji Waszego święta, a ja już śpieszę z wyjaśnieniem, co czeka nas za chwil kilka. Jak mówiłem dziś, Paweł Tanajno będzie Państwa i moim gościem, przedsiębiorca, ale też aktywista społeczny. To jedna z twarzy otwarcia restauracji, to jedna z tych osób, które mówiły od samego początku, że otwarcie gastronomii powinno mieć czas wtedy, kiedy galerii, kiedy kościołów, kiedy również muzeów. Niestety, Warszawa ma trochę pecha do ludzi rządzących tym miastem, rządzących tym państwem, bo tylko za to, że jeden z przedsiębiorców dołączył do akcji Hashtag Otwieramy, dołączył ze swoją restauracją, potem barem, potem muzeum, Muzeum Kapsli, to dzisiaj nazwa tego miejsca. Wcześniej to jeszcze było miejsce szkoleniowe. Nazywa się ono Piw Paw Parkingowa. Jeżeli Państwo są z Warszawy, domniemuję, że byliście już tam wielokrotnie, bo w miejscu tym od kilku dobrych tygodni ludzie po prostu bawią się, po prostu szukają odskoczni od zgiełku dnia codziennego, zaglądając częściej lub rzadziej do kieliszka, tańcząc, bawiąc się świetnie i mając sporo uśmiechów na twarzach, przy okazji robiąc to w pełny, bezpieczny i kontrolowany sposób przede wszystkim. No niestety, policja jest innego zdania. Zaczęło się od nalotów, zaczęło się od mandatów, potem od kary sanepidu, następnie od wizyty znów skarbówki. Ci szukali pod kasami fiskalnymi rozmaitych dowodów na rzekomą nieuczciwość tego przedsiębiorcy. Gdy nic nie znaleźli, stwierdzili, że represje będą najlepsze sposobem, że represje będą najlepszą pomocą w funkcjonowaniu tego miejsca, w tym by właściciel tego lokalu spłacił swoje długi, w tym by zapłacił swoim pracownikom i w tym by mógł po prostu spokojnie swój biznes prowadzić. To dziś rzeczywistość Warszawy i wielu innych miast, które borykają się m.in. z problemem pisowskiego reżimu, który nęka właścicieli gastronomii cały czas. Notorycznie, nie bacząc na to, jakie koszty generuje to po drugiej stronie, robi z każdego odważnego, z każdego, mogę powiedzieć śmiało, rebela, robi się osobę, która staje na wprost machinie władzy. Następnie taka osoba jest piętnowana, później robi się z niej najgłośniejszy przypadek w Polsce, który doprowadził do rzekomego przyrostu osób chorych na koronawirusa. Tak wygląda dziś pomoc, realna pomoc państwa dla przedsiębiorców. Tak wygląda ta ręka, wyciągnięta również przez państwo do przedsiębiorców. Jeżeli tarcza 6.0 może mieć jakąkolwiek definicję, to myślę, że przypadek, który Państwu dziś opiszemy, pokażemy, jest idealnym obrazem chęci, jakie ma rząd w stosunku do tych, którzy dziś po prostu apelują o pomoc, bo stoją na skraju bankructwa. Piw Paw Parkingowa i Warszawa. To za kilka chwil. W pierwszej części pokażę Państwu materiały, które do nas dotarły do redakcji. Zbierałem je przez dokładnie 2 dni. No dziś po publikacji jednego z postów na Facebooku właściciela tej restauracji, tego baru, tego muzeum, tego miejsca szkoleniowego, doszedłem do wniosku, że ktoś coś z tym powinien zrobić, bo jeżeli on sam walczy o swoje, a każda inna możliwa instytucja, nawet nie tylko już rządowa, uwaga, również prywatna, skutecznie uniemożliwia mu tą działalność, no to ktoś w tym musi mieć intratny cel, ktoś w tym po prostu musi mieć interes. Zapytamy o to po 19.30 Pawła Tanajno, czy państwo, czy może ktoś prywatny, jakaś prywatna spółka, być może jakiś prywatny podmiot gospodarczy, a być może po prostu państwo PiS robi to tylko i wyłącznie dla zasady, bo dopiero pójdzie spać w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, gdy wystawi odpowiednią ilość mandatów, wezwań do zapłaty kar, wezwań do prokuratury. Skąd takie decyzje? Jaki jest ciąg logiczny podejmowanych działań przez aparat władzy w stosunku do tego człowieka? Sprawdzimy już za kilka chwil, bo na zegarkach jest 10 po 7. Ja cały czas zapraszam Państwa do tego, by brać czynny udział w naszej dzisiejszej audycji. Teraz @halo.radio, no i telefon 22 39 059 22. Mogą Państwo do nas śmiało dzwonić i pisać i podzielić się swoimi spostrzeżeniami w kwestii, którą poruszymy już za kilka chwil, bo 15 po 7. Na zegarkach już kwadrans po godzinie 19, 18 dzień lutego. Ja mam dla Państwa kolekcję zdjęć. Od nich właściwie zacznijmy naszą opowieść o represjach tego przedsiębiorcy. To restauracja, to bar, to muzeum, teraz już basen piwny Piw Paw. To zdjęcia dokładnie sprzed niespełna 24 godzin. To lokale w centrum Warszawy. Lokale, jak widzą Państwo, bez światła. No trochę to cmentarz przypomina, niestety. Natomiast takie są realia. Nie tylko policja, nie tylko prokuratura, nie tylko aparat pisowski, nie tylko i wyłącznie skarbówka, ale też, co dziwne, zwykli, normalni przedsiębiorcy. Mówię zwykli nie bez kozery, bo myślałem, że firma Sky Estate do tej pory to zwykła firma. To firma wynajmująca ludziom powierzchnie użytkowe, powierzchnie do prowadzenia własnych biznesów. No nie, dziś to również jeden z aparatów represyjnych władzy do tej firmy, żeby było jasne. Mówiłem o tym na swoim Facebooku od samego rana. Wysłałem również kolekcję pytań, na które chciałem uzyskać odpowiedź w związku z tym, jak postąpiła ta firma w stosunku do naszego, jednego z naszych słuchaczy, do jednego z przedsiębiorców z Warszawy. Dostałem potem telefon do pani rzecznik prasowej. Ta pani rzecznik powiedziała mi, że prosi o jeszcze jednego maila. Wysłaliśmy tego maila. Następnie czekaliśmy do godziny 18 na odpowiedź, czyli na godzinę przed wydaniem tego programu jeszcze czekaliśmy na odpowiedź. Oczywiście, jak mogą Państwo się domyślać, firma Sky Estate odmówiła udziału w tym programie sama sobie, bo nic nie odpisując, nie dając znaku życia, olewając nasze pytanie, olewając problem swojego klienta zarazem, czyli restauracji baru Piw Paw, dała nam do zrozumienia, że po prostu nie interesuje ją dyskusja merytoryczna, rzeczowa z nami na jakikolwiek temat, szczególnie ten dotyczący ich klienta i ich działań balansujących na granicy łamania prawa. To zdjęcia z lokalu ze wczoraj. Dziś jest tam podobnie, bo prądu, z tego co wiem, póki co dalej nie ma. Następne zdjęcia, jak Państwo widzą, to będzie korespondencja od samego zainteresowanego. To SMS-y, które pojawiły się w sieci. Jest w nich dyskusja między właścicielem a firmą, o której Państwu opowiadam, która odmawia włączenia mu prądu. Mimo tego, że ten przelał odpowiednią kwotę pieniędzy na konto tej firmy, mimo tego, że pokrył swoje zadłużenie, jakie miał na dzień tamtejszy, z którego ta korespondencja pochodzi. Pokażmy, Milano, drugie zdjęcie, proszę. Okej, okay. Za kilka chwil Państwo je ujrzą. To jedna z wielu wymian SMS-ów pomiędzy tymi ludźmi. Żeby było jasne, lokal Piw Paw otworzył się wbrew restrykcjom, jednak są tam zachowywane normy oraz ten dystans, bezpieczeństwo epidemiczne, epidemiologiczne i mimo to, mimo zachowania tych wszelkich ważnych rzeczy dla utrzymania sytuacji covidowej na stabilnym poziomie póki co, na początku do tego pana przyszła policja. Dostał on wielotysięczny mandat, oczywiście zapłacił go, no i myślę, że targiem był w stanie zbilansować sobie jakoś te straty, które wynikły w postaci takiej interwencji policji. Ta policja nie tylko odgania mu klientów, ale także stoi pod tym lokalem i cały czas nagrywa ludzi, legitymując klientów tego muzeum, teraz już baru, teraz już basenu piwnego, tylko po to, bo po prostu było w nim mniej ludzi. Gdy policja nie dała rady, bo pan właściciel był na tyle butny, że i tak chciał swój biznes prowadzić, po prostu, bo wierzy w ten biznes, bo chce swoim ludziom zapłacić, bo chce pomóc w przyszłości, budowaniu tej przyszłości swoim pracownikom, ten dalej biznes prowadzi. Co dalej następuje? Przychodzi pani ze skarbówki, no i w asyście kilkudziesięciu policjantów w pełnym ferszalunku, w pełnym umundurowaniu, ubranych prawie jak na interwencję, nie wiem, pod domem Jarosława Kaczyńskiego, szukają kas, które mają być rzekomo nielegalne. Czyli jest pewne domniemanie, że ten człowiek musi być nieuczciwy. No on oczywiście zawsze był uczciwy, zawsze prowadził swój biznes zgodnie z literą obowiązującego prawa, no ale skarbówka doszukała się jednej kasy fiskalnej bez naklejki kasa online. No więc kolejny mandat, kolejna kwestia do rozstrzygnięcia przez następny tydzień. Oprócz tego, mimo tego, że nazwa już była prawidłowa, mimo że nie była to już restauracja, nie był to już bar, nie był to już klub, a muzeum, pod tym lokalem w każdym dniu kolejni policjanci non-stop spędzali swoje popołudnia i skutecznie otruszali mu klientów. Gdyby tego było mało, kolejni zainteresowani donosili do policji o zakłócaniu ciszy wokół tego miejsca. Policja przyjeżdżała, rozwiązywała rzekome zgromadzenie, wyganiała mu klientów z restauracji, czyli z muzeum, zabraniała jakiejkolwiek działalności gospodarczej. No i dochodzimy do najświeższych wydarzeń. Polegały one na tym, że firma, która wynajmuje mu lokal, czyli firma Sky Estate, stwierdziła, nie, jako że nam pan wisi trochę kasy, to najlepszym sposobem egzekwowania tych długów będzie po prostu niekontrolowane, niekonsultowane wyłączenie prądu w tym lokalu. Jak to wyglądało? Posłuchajcie państwo sami. Mamy rozmowę między panem właścicielem a tą firmą, która, podkreślam, balansując na granicy prawa, dopuszcza się autorytarnych decyzji, które mają wymierny wpływ i brzemienny wpływ na działanie, na funkcjonowanie legalnie istniejącego podmiotu gospodarczego w naszym kraju. Zaczęło się od tego, że jedna z pracownic wykonała telefon i poinformowała swojego przełożonego, swojego szefa, że po prostu prądu już nie ma.
Krzysieńko, co tam?
Cześć, Michał, to jest Wiolasz Marzo, bo mi tu prąd wywaliło i w ogóle korki nie są w górę, ale nie ma w ogóle prądu.
Ty, to trzeba pójść do ochroniarza, nie wiem dlaczego, korki są w górę, może nam wyłączyli prąd, wiesz? Ciekawe.
Myślisz? Inwigilują nas tutaj może jakoś, kurczę, ja nie wiem.
No to nie wiem, trzeba pójść do ochroniarza, żeby wezwał jakiegoś tam ten, zamknij lokal i pójść do ochroniarza i poproś o to, żeby, bo tam na pewno jeszcze jest jakiś administrator, tak? No to muszą nam na głównym tym włączyć, skoro...
A masz jakiś numer do tego ochroniarza, bo ja tu ludzi mam, to nie pójdę teraz.
A sama jesteś, tak?
No.
Dobra, już.
Następnie pani pracownica tego lokalu poszła do ochroniarza, który stwierdził, to cytat, to grubsza sprawa, odpalcie po prostu świeczki. No więc pracownicy po prostu to zrobili.
No cześć Zosiu.
Ochroniarz się powiedział, że to grubsza sprawa, trzeba iść do administracji albo zawodzić.
Tak. No trudno.
Jej, tak. Co za jaja. No. Świeczki rozstawiam.
Rozstaw świeczki, no i dobra, trudno, no na razie.
To dzisiaj chyba, tak?
Właściciel, który był mimo tego jeszcze w stanie jakoś zareagować. Przypomnę, że w tym miejscu jest codziennie po kilkadziesiąt klientów, w sumie jest to kilkaset osób stojących w kolejce na dworze w sposób bezpieczny do legalnie działającego miejsca. Podkreślimy to z całą stanowczością. No więc sytuacja dalej toczy się w ten sposób, że no, właściciel dochodzi prawdy, kto ten prąd wyłączył. Okazuje się, że mimo tego, iż przelew wykonał w terminie na wskazany rachunek bankowy, pomimo braku rzekomego wygenerowanego dokumentu płatności, dzieje się to, co teraz państwo usłyszą.
Halo?
Witam panie Michale, bo nie mogłem odebrać, bo prowadziłem drugą rozmowę i mój współpracownik odebrał.
Dobrze, że pan miał możliwość wyłączyć mi prąd. Super, naprawdę. Cieszę się. Stare metody widzę cały czas w tym.
Panie Michale, powiem panu tak. Wie pan, ile pan jest pieniędzy?
Wiem.
250 tysięcy.
Wiem, oczywiście, że wiem.
No i poszliśmy 20. I pan nawet tego po prostu...
Robię wszystko, żeby wam to spłacić. Naprawdę robię wszystko, co się da. Ryzykując, kurczę, swoje zdrowie i życie i wie pan, i staję na głowie, żeby to zrobić. A wy mi wyłączacie prąd w piątek, kiedy, wie pan, jest szansa, że zarobię jakieś pieniądze, które przecież wam oddam, tak?
Panie Michale, ale...
Skąd ja mam to wziąć, panie Wojciechu? No, muszę zarobić. Jak mi wyłączycie prąd, to ja nie zarobię tego. Naprawdę. W piątek mi pan wyłączy prąd, no to ja, wie pan, ja dzisiaj zrobiłem przelew. To, że jeszcze, nie wiem, może do was nie doszedł, ale zrobiłem przelew, tak? A wy mi wyłączacie... A wy mi wyłączacie prąd, żebym ja nie mógł zarobić pieniędzy, tak?
Panie Michale, nikt panu nie wyłącza, żeby pan nie mógł zarobić. Nikt takiego nie ma.
To po co to zrobiliście? Żeby co? Żeby mnie zdyscyplinować? Tak samo jak policja, tak? Tak samo jak policja się zachowujecie?
Ale nie jest to policja, panie Michale.
Spałujemy gościa, żeby wiedział, gdzie jest jego miejsce, tak?
No ja nie wiem, o czym pan mówi w ogóle, o tym pałowaniu i tak dalej.
O wyłączeniu prądu w piątek po południu. Jak to jest wasza standardowa metoda, żeby dyscyplinować wynajmujących?
Panie Michale, proszę o jedną rzecz.
Z której pan jest dumny, tak? Pan jest dumny z tego, że pan tak robi.
Ale z czego jestem dumny? O czym to mówi?
No z własnej pracy. Tak jak policjanci, kurczę. Pałujący ludzi. No to jest tak, tak powinno być. Wyłączamy prąd.
Pan jest dumny z tego, że pan jest winien pieniądze i nie płaci pan?
Nie, ale ja nie jestem z tego dumny. To nie jest moja wina, proszę pana, że mnie zamknęli z dnia na dzień. To nie jest moja wina.
Że ja realizuję postanowienia umowy, którą zawarliśmy.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że pan realizuje postanowienia umowy.
To dzisiejsza sytuacja przedsiębiorców. W podobnej sytuacji jak pan Michał jest kilka tysięcy osób w naszym kraju. To, co państwo słyszeli, to jest dramatyczny apel, to jest dramatyczny głos wołania, po pierwsze, o pójście po rozum do głowy polityków, następnie przedsiębiorców, kolejnych, którzy próbują rościć, podwyższając czynsz temu człowiekowi, swoje prawa do egzekwowania długu, mimo tego, że skutecznie utrudniają mu zarobienie na ten dług. To dzisiaj rzeczywistość w naszym kraju. Tak wygląda życie restauratorów dziś i dalszy ciąg oczywiście tych materiałów autentycznych sprzed, myślę, kilkudziesięciu godzin zrealizowanych pokazują tą właśnie tarczę 6.0. Tak wygląda tarcza 6.0 według Prawa i Sprawiedliwości, według policji, według prokuratury i według tych mających brać udział w akcji. Hashtag pomagamy, między innymi firmy Sky Estate. To firma, która mimo tego, że wyłącza nielegalnie prąd legalnie działającemu przedsiębiorcy, to nie akceptuje płatności z jego strony tylko dlatego, że ten po prostu nie wysłał maila. Mimo tego, że wysłał wskazaną kwotę na wskazany rachunek bankowy. My też jesteśmy od tego, żeby w takich sytuacjach alarmować i bić na alarm, ponieważ jeżeli tu słyszymy zrozpaczonego człowieka, który jest atakowany z każdej możliwej strony, to gdzie on ma szukać pomocy? Skoro policja kara go mandatami. Skoro prokuratura, mimo tego, że zachowuje reżim sanitarny, grozi mu karami sprawami w sądzie. Skoro skarbówka, zamiast przelać mu pieniądze w ramach tarczy 6.0, szuka naklejek kasa online pod jego kasami. Rzeczywistość gastronomii. 2021 rok. Dalszy ciąg nastąpi, bo z nami za kilka chwil będzie Paweł Danajno. No i podyskutujemy razem o tych nagraniach, a także o obecnej sytuacji i możliwościach, jakie ma ten człowiek, czyli pan Michał, właściciel Piw Paw Parkingowa w Warszawie. Proszę być z nami, jest 25 po 7. Jest 7:30, 18 dzień lutego, więc czas zaprosić państwa do słuchania naszych nowych felietonów na naszej antenie. No i dziś 20:50 to czas na felieton doktora Bartosza Fiałka, 22:50 to felieton Igora Isajewa. Mamy już wtorek, 9:50 tutaj felieton profesora Tadeusza Bartosia i 12:50 to felieton Marka Czyża. Serdecznie zapraszamy. Tymczasem my wracamy do naszego tematu. Dzisiejszym tematem pierwszej godziny naszego spotkania jest trend w internecie, bo to można nazwać spokojnie trendem. No ale to jest trend zbudowany wokół tragedii, po prostu ludzkiej tragedii polegającej na tym, że przedsiębiorca nie ma jak utrzymać się na rynku tylko dlatego, że śmiał wystąpić przeciwko machinie rządowej, machinie covidowej, można powiedzieć śmiało, która stała się takim orężem, takim obuchem do walenia po głowie tych niepokornych przedsiębiorców, którzy nie godzą się na pewne obostrzenia, którzy po prostu chcą prowadzić swój biznes w normalny, cywilizowany sposób, bezpiecznie i normalnie. Są nawet gotowi zmienić kod PKD tylko po to, by nie dostać 30 tysięcy złotych do zapłaty sanepidu. Tak wygląda dziś ich rzeczywistość. Jak ona klarowała się przez te ostatnie tygodnie, już państwu przypomnę, i że dyskutujemy dziś o słynnym miejscu Piw Paw w Warszawie, no bo jest to poniekąd ikona tych protestów, ikona tego buntu, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych barów też w Warszawie. No on zaczął wynosić pewne obywatelskie nieposłuszeństwo przeciw zakazom wprowadzanym przez rozporządzenia do rangi sztuki. No nie ukrywajmy, że zrobienie z restauracji, zrobienie z baru, na początku muzeum, później degustatorni, czyli jakiegoś miejsca, gdzie możemy próbować trunków zacnych w postaci na przykład piwnego wywaru czy innych chmielowych, bałhasowych uciech, było czymś ciekawym, na pewno kreatywnym, bo no w ślad za tym poszli też inni przedsiębiorcy z całej Polski. Dlatego mówię o tym, że no Piw Paw to wiedzie prym w tym społecznym, gastronomicznym buncie. Jestem też ciekaw, za ile lat będziemy o tym myśleć w kategorii uśmiechu. No na pewno właścicielowi nie jest do śmiechu, gdy musi kolejne tysiące płacić do miasta, do państwa, do policji, do skarbówki, do sądu i tak dalej, i tak dalej. Tych kar można by wymieniać tutaj naprawdę w nieskończoność. No lockdown, który miał chronić wydolność tego systemu ochrony zdrowia, doprowadził do takiej zapaści branż zamkniętych rządowymi rozporządzeniami. Część z tych przedsiębiorstw, chcąc jakoś uchronić się przed bankructwem, podjęła taką, no myślę, że trudną decyzję o powrocie do działalności. No tylko, że już nie mogła w tej normalnej formule wrócić. I tu zaczęło się po prostu to polskie, ale w tym przypadku, mówię to z całą świadomością, trafne kombinowanie po to, by móc po prostu przeżyć. Ci ludzie nie mają innego celu niż po prostu normalne życie ich, ich rodzin i ich pracowników. Alternatywą też było dla nich no, pogodzenie się z upadkiem. Jak pewnie Państwo wczoraj pamiętacie, w naszej audycji łączyliśmy się z Poznaniem. Dyskutowaliśmy o tym, ile miejsc jest zamkniętych, ile jeszcze jest otwartych, jak ten rynek wygląda. No ponad 21% po prostu się zamknęło. Całkowicie upadło, a lokale w takich znanych miejscach, jak między innymi by chociażby Aleja Świętego Marcina w Poznaniu, czy ulica Chorza, czy ulica Żurawia w Warszawie, świecą pustkami i na miejsca, na które kiedyś czekały tłumy przedsiębiorców, by móc je wynająć, wydzierżawić, po prostu kupić, dziś nie ma tam nikogo. No więc było tak podobnie w przypadku Piw Paw, tego baru, na który spadł ten obuch machiny rządowej. Ostatnie z czterech, jakie zostało, to miejsce przy ulicy Żurawia. Przed pandemią w tych wielu lokalach o tej nazwie było mnóstwo klientów. Pod tą marką również zrzeszali się miłośnicy rozmaitych piw, rozmaitych rozmów o właśnie tym piwie. Dziś głównie mówi się tam tylko i wyłącznie o widmie upadku, o widmie do bankructwa i o widmie długów, jakie cały czas rosną, tylko dlatego, że mimo tego, że są legalne, ktoś mówi, że są nielegalne. To po prostu czysta ironia losu. Długi tego właściciela też rosną z każdym dniem. Sposobem też na zaradzenie tych dalszemu wzrostowi tego zadłużenia miało być otwarcie się dla klientów. I tak też się stało. To miejsce od kilku dobrych tygodni po prostu działa. No ale jak Państwu mówiłem wcześniej, pod po prostu zmienioną nazwą, zmienionym szyldem, pod innym kodem PKD, po to, by w jakikolwiek sposób nikt nie był w stanie zarzucić właścicielom tego lokalu, że działają nielegalnie lub po prostu balansują na granicy z prawem, jak inne firmy, które po prostu przeszkadzają im w działalności, jednocześnie żądając zapłaty za swoje usługi w postaci wynajmu tego lokalu. No żyjemy w państwie z kartonu. O tym wiemy od dawien dawna. O tym również mówią kobiety w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet. O tym również mówią przedsiębiorcy. Z dziesiątek miast w Polsce, gdzie już publikowaliśmy Państwu nagrania z interwencji policji, która wchodziła i biła DJ-a, która wynosiła klientów za nogi i za ręce, która wchodziła do lokalu i demolowała ten lokal swoim gazem, pałką teleskopową, bo dany właściciel po prostu wyrażał swój głośny i stanowczy sprzeciw wobec represjom, jakie policja stosuje wobec legalnie działających podmiotów gospodarczych. Tak wyglądała ta sytuacja jeszcze 2 tygodnie temu. Do dziś zmieniło się to, że oprócz tych wcześniej przeze mnie wymienionych organizacji rządowych, tych miejsc, które zrzeszają osoby, które muszą wykonać rozkaz, pojawiły się też inne miejsca, które wykonują, ale rozkazy swoich również przełożonych, ale nie z ramienia rządu, nie z ramienia prokuratury czy skarbówki, tylko z ramienia po prostu legalnych, ale dziwnych podmiotów gospodarczych, jak chociażby Sky Estate, to o tym dziś głównie mówimy. To firma, która stwierdziła, no skoro tak głośno mówi się o lokalu, który wynajmujemy, jeżeli tak głośno mówi się o buncie, o pewnej rebelii tego przedsiębiorcy, najwyższy czas również mu dopiec. Wyłączymy mu prąd, nic nie powiemy, zobaczymy, co się stanie. No i tutaj znów kreatywność ludzka nie zna granic, bo miejsce stało się automatycznie basenem piwnym rozświetlonym przez świece. Powiem Państwu, że klimat jest nieprzeciętnie lepszy niż wcześniej, moim zdaniem, więc w sumie pan Michał zrobił wielki plus do swojego biznesu, dodał jakąś wartość ekstra dodaną. To właśnie ta kreatywność sprawiła, że jeszcze ma szansę istnieć, no ale zakładając, że sytuacja nie ulegnie zmianie, że ktoś po prostu nie zrozumie, że no nie fajnie przeszkadzać komuś, kto już i tak tyle wysiłku włożył w ten biznes, już i tak stoczył bój, batalię z wielką machiną państwa i po prostu chce działać, no to nie, lepiej mu jeszcze dorzucić, lepiej niech płaci więcej, niech jeszcze ma większe długi. Co tam, tarcza 2.0, tarcza 6.0. Ładnie wygląda to na, po prostu na papierze, bo papier przecież wszystko przyjmie. No ale nie samym papierem żyje człowiek, nie samymi przepisami człowiek żyje. Polakowi wrogiem, sprawdźmy jak wielkim. No i co dalej działo się podczas wymiany argumentów, ta jeszcze miała miejsce między zainteresowanymi stronami, czyli między The Sky Estate, a między barem Piw Paw Warszawa.
Panie Michale, proszę zmierzyć. Chyba to wszystko do końca, że pan mówi, że pan zrobił przelew, wiesz, że pan nie poświęcił przelew, to nie zrobił nerwy. Halo?
nic. Myślałem, że jesteśmy, wie pan, że jakoś rozumiecie moją sytuację, ale...
Rozumiemy.
Że nie ma, że umowa... Umowa...
Rozumiemy sytuację, tylko pan mówi, że pan zrobił przelew. Myślę, pan też zrobił przelew, tylko mógł głowy. I to jest problem.
I co, i pójdzie pan, włączy pan mi prąd, tak żebym mógł coś utargować, tak? Bo mimo policji, która będzie starała się mnie zamknąć.
No, jak państwo słyszeli, odpowiedź była tak. No oczywiście, jak pokazywaliśmy na naszych zdjęciach. Jeżeli możesz mi nawet pokazać jeszcze raz państwu zdjęcie, to też fotki dosłownie sprzed chwili, więc ta sytuacja praktycznie w ogóle nie ulega zmianie. Następnie, gdy przelew poszedł, prądu dalej nie było.
Witam panie Michale, Mateusz Mikuczyński z tej strony.
A, dzień dobry. Myślałem, że do pana Wojciecha się dodzwoniłem.
Tak, do pana Wojciecha, ale pan Wojciech rozmawia w zupełnie innej
sprawie. Dobra, chciałem się zapytać, wy nam prąd wyłączyliście teraz?
Bo tam... No, wyłączyliśmy. Wyłączyliśmy, bo nie dostaliśmy jeszcze tak, bo nie dostaliśmy jeszcze potwierdzenia od pana.
Aha, nieźle. Mhm. Grubo. No dobrze. Więc...
No dobra. Pytanie, czy pan wyśle ten przelew, czy jak?
Ja wysłałem przelew, tak, ale to...
No dobra, a potwierdzenie przelewu?
Potwierdzenie, no będę musiał wygenerować, no. Dobra. Fajnie, że te rozmowy się nagrywają wszystkie, bo po prostu to jest super, pokazuje jak działacie i wspieracie przedsiębiorców. Fajnie, że wyłączyliście nam prąd. Dobra, walniemy takiego posta na fejsie. Dzięki, na razie.
No nie tylko na fejsie, bo coraz więcej mediów konwencjonalnych mówi o sytuacji, w jakiej pan Michał się znalazł. Dodam więcej, jeżeli w audycji Halo Przyszłość mówimy również o trendach internetu, to jest niewątpliwie jeden z nich. Dlaczego? W skali miesiąca ponad 1 600 000 osób w zasięgu postów tego Baro Muzeum Basenu Piwnego. Mnóstwo dzieciaków, mnóstwo ludzi młodych, studentów z całej Warszawy i nie tylko, zrzesza się pod wspólnym szyldem niedyś restauracji, a teraz to jest szyld rebelii. Tak bym to mógł śmiało określić. Sytuacja pana Michała dalej jest niepewna, ponieważ, jak państwo widzą, prądu ciągle brakuje, natomiast chętnych do bycia wewnątrz już nie brakuje. Jak z tego impasu wyjdzie właściciel, jak zachowa się rząd, bo to się już przyrobija o rząd w tej kwestii, jak rozstrzygnie spór pomiędzy przedsiębiorcą, deweloperem, a w konsekwencji również i budżetem państwa. Trzymam rękę na pulsie, sprawdzimy. Mam nadzieję, że pan Paweł Tanajno już jest, bo dostałem SMS-a, że był na spotkaniu i nie mógł rozmawiać, więc próbujemy się do pana Pawła Tanajno dalej dodzwonić. Proszę być z nami, jest za 20 minut, wybije godzina 8.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Jeszcze 15 minut i wybije godzina 8:00 wieczorem oczywiście. Drodzy państwo, no wieści jak prawie z kosmosu. Dziś przecież lądowanie na Marsie od godziny 20, więc nic dziwnego, że takie zaskakujące informacje docierają do nas dzisiaj z Sejmu. Otóż Platforma Obywatelska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie aborcji. Państwo nie uwierzą. Chcą, by aborcja była legalna do 12 tygodnia ciąży. Tak, ta sama platforma, która ochoczo oddawała Kościołowi ziemię, ta sama platforma, która ochoczo zbijała piątkę z kościelnymi hierarchami, na przykład z księdzem Dymerem podczas odsłonięcia również pomniku księdza w Szczecinie. Ta sama platforma, która tak głośno mówiła, że jest rozdźwięk, jest pewien podział w tej platformie między tych bardziej konserwatywnych, a tych bardziej liberalnych. No i dziś w końcu mamy oficjalną informację. PO jest za aborcją do 12 tygodnia ciąży. Jestem ciekawy, czy wynikiem tego będzie jakaś koalicja, jakieś zjednoczenie tej opozycji, ale takie naprawdę, nie takie na niby, która sprawi, że być może uda się uformować w Polsce rząd tymczasowy. Dokładnie 52% Polek i Polaków uważa, że prawo powinien mieć każdy, szczególnie kobieta, do wykonania aborcji w trudnej sytuacji życiowej. 52%. Ta liczba jest prawie jak liczba wyborców Andrzeja Dudy. 51,2%. Prawie to samo, a jednak jaka różnica i jaki dwugłos. Te osoby uważają, że tak przede wszystkim młodzi, to zaznaczę, i to jeszcze wyborcy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, to te 52%. Więc ciekawy jestem, ile jest tych osób tworzących tą liczbę na bardziej po prawej stronie tej sceny politycznej. Czy to jednak nie będzie tak, że mimo tego, że głosowałam na Andrzeja Dudę, mimo tego, że oddałam swój głos na PiS, podali 500, bo po prostu ładnie się w telewizji uśmiechali, bo byli w miarę sensowni, jak mówili wyborcy PiSu, to i tak jestem przeciw. No tak jak pan Kaczyński. Nie mówcie nam nigdy, że biała jest biała, a czarna jest czarna. Mówił kiedyś z ambony sejmowej. Później mówił przecież, że nikt nas nie przekona do swoich racji, bo my wiemy swoje. Moje jest mojsze. To klasyka narracji PiSu. No nic, wróćmy do twardych danych. Drodzy państwo, no PO, jak już mówiłem, zajęło dzisiaj swoje stanowisko w kwestii aborcji. 12 tygodni to czas akceptowalny dla polityków Platformy na to, by kobieta mogła ze spokojem usunąć po prostu niechcianą ciążę, by ta trepanacja ciąży była jak najbardziej możliwa, by to spędzenie płodu również było czymś po prostu legalnym, a lekarze nie mogli się wymigiwać tak zwaną klauzulą sumienia, o której z Maćkiem Maleńczukiem na naszej antenie już kilkukrotnie rozmawialiśmy. Jakie było pytanie? Bo również dziennikarze zrobili taką ankietę. No i tutaj padło takie pytanie. Pan, pani bliska, znajoma, chce przerwać ciążę z powodu ciężkich warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Czy uważa pani, pan, że prawo powinno jej na to zezwalać, czy powinno jej tego całkowicie zakazywać? Na tak zadane pytanie przed ponad połowa respondentów odpowiedziała, prawo powinno jej na to zezwalać. 52%. To dobre wieści, szczególnie w kontekście kolejnych już protestów na ulicach Warszawy, najbliższy 19, czyli już jutro pod Sejmem, ale także na rondzie praw kobiet, czyli rondzie Degola. Tam na pewno będziemy z naszymi kamerami i mikrofonami, ale to tak na marginesie państwu wspomniałem, w kontekście tego, czego dotyczyło to pytanie sondażowni Ipsos. Zezwala, mówi 52%. Całkowicie zakazuje i penalizuje 35%. Nie ma zdania. Ponad 13% osób. Gdyby założyć, że z tej grupy nieprzekonanych, czyli 13%, wyłuskamy chociaż połowę, którzy zabiorą w ogóle głos w tej sprawie, no to możemy ten trójkąt w tym kole, w tym diagramie podzielić na dwie części. Na 7,5%. Wówczas mamy kategoryczny, jednoznaczny głos w kwestii właśnie aborcji i jej legalności do 12 tygodnia ciąży. Gdyby założyć również, że referendum miałoby szansę rozwiązać ten spór, jakoś rozwikłać tą zagmatwaną już i tak sytuację, no to wówczas mamy szansę faktycznie na oficjalne stanowisko już nie rządzących, nie Trybunału, nie Platformy, nie PiSu, a nasze. A nasze, czyli społeczeństwa. Tak proste, a tak trudne do tego, by do tego doprowadzić. No cóż, być może jest jakiś plan na przyszłość. To się okaże. To o 3 punkty też procentowe mniej, ten wynik 52% za, niż to mniej niż w kwietniu 2018 roku, gdy tych protestów nie było. Bo kiedy zadano takie pytanie, które brzmiało bardzo podobnie, również dotyczące aborcji, wtedy 55% ankietowanych odpowiedziało, że prawo nie powinno zakazywać tej aborcji kobietom, co jest różnicą automatycznie i analogicznie 3% w skali tych dwóch sondaży 2018 i 2021. 3 lata, a jaka zmiana? Spora. Ja bym powiedział śmiało, że nawet pokoleniowa. Warto jednak też zaznaczyć, że ta opcja braku zakazu mogłaby być łatwiejsza do akceptacji przez część ankietowanych niż zezwolenie, bo no, tak sformułowane pytanie daje pewien margines błędu, daje pewien taki bezpieczny dystans do tego, by no, jakoś nie zabierać stanowczego głosu, by móc domniemać, za czym się jest. No ale chyba, jeżeli ktoś za czymś jest, to jest, bo w to wierzy. To jest, bo jest tego po prostu pewien, jak tego, że dziś jest czwarta godzina 19:51. Tak przynajmniej mi się wydaje. No, Polacy wolą mniej konkretne pytania, bo po co się określać? Rodzi się również pytanie, jak na tą kwestię zapatruje się ta młodsza część elektoratu, ci ludzie, o których tak często, przynajmniej ja staram się mówić w swoim programie, którzy dopiero pójdą do urny, mniej lub bardziej świadomi tego, czego taki proces elekcyjny dotyczy, jak on się może za nich skończyć i jakie to ma dla nich konsekwencje. No tu z całą pewnością też można powiedzieć, że spektakularna zmiana tych postaw nastąpiła wśród najmłodszych badanych w grupach wiekowych, bo w tym sondażu, o którym mówimy, ponad 76% najmłodszych dorosłych Polaków, to target wiekowy między 18 a 29, wybrało opcję zezwalać. No napawa mnie to przynajmniej optymizmem, bo to pokazuje, że ci młodzi ludzie, no, im jest obcy reżim, im jest obcy brak możliwości wyboru, oni wolą decydować o sobie, o swoim ciele, mieć wymierny wpływ na to, jakie decyzje podejmują. Nie chcą, by ktokolwiek inny za nich te decyzje podejmował. To super, oby ta tendencja utrzymała się jak najdłużej. Z kolei w 2018 roku w tej samej grupie wiekowej, czyli 18-29, za brakiem zakazu z kolei opowiedziało się tylko 61% ankietowanych. Łatwy rachunek. 76 minus 61 jest ile? 15%. Czyli co 15 Polak jednak zmienił zdanie. Ale spójrzmy na to jeszcze z innej perspektywy. Przecież ci młodzi ludzie to większość tych głosujących na partię Korwin. O tym również mówi sondaż Ipsos tylko sprzed 4 dni, który pokazuje te tendencje wyborcze i to, która partia jest bardziej trendy. Nie bez kozery pytałem pana Krzysztofa Brejza wczoraj o to, kiedy Platforma będzie trendy, bo myślałem, że poda mi datę lub konkrety. Panie Adamie, będzie tak, tak i tak. Tego dnia robimy taki a taki ruch. Tego dnia mamy propozycję taką dla młodych ludzi. No nie, to było polemizowanie, domniemywanie, co by było gdyby, co będzie w przyszłości, a nie ma konkretów. Ten sondaż pokazuje, że gdy jest konkret, jak chociażby ogólnopolski strajk kobiet, to te młode osoby oczekują tego. Oczekują twardej deklaracji, oczekują pewności tego, że będzie jakiś rząd, ten lub inny, pod takim, a nie innym szyldem, który zmieni to i sprawi, że będą mogli w końcu normalnie, legalnie głosować i będą mogli być pewni tego, że w przypadku wad penalnych płodu nikt ich nie zmusi do tego, by rodzić dzieci. Ich dziewczyny, ich koleżanki ze szkoły, ze studiów, jak zwał, tak zwał. Oni szukają tej pewności, więc to bardzo dobre dane. Widać tutaj również takie skutki tych protestów po wyroku TK pani Julii Przyłębskiej, których fenomenem był właśnie udział najmłodszych, także poniżej 18 roku życia, w tych protestach. Mam dla Państwa ciekawostkę. Często zerkam w Google, sprawdzam tam największe, najczęstsze, najchętniej googlane kwestie, frazy w danym tygodniu. I uwaga, info o aborcji wygooglało ponad 62,7% osób poniżej 18 roku życia przebywających na terenie RP. To znaczy, że ci ludzie młodzi w końcu zaczęli szukać informacji na temat swojego ciała, na temat swojego życia, na temat budowy ginekologicznej, jakiejkolwiek anatomicznej swojego ciała, więc chcą być świadomi. I tą świadomość właśnie pokazują te, a nie inne słupki. Przypomnę, 76% najmłodszych Polaków w wieku 18-29 jest za całkowitą legalizacją aborcji i za zerwaniem byłego pseudokompromisu aborcyjnego. To dobre dane i dobre wieści na przyszłość. Na zegarkach jest zapięcie 8, a my za kilka chwil połączymy się z Iwoną Hartwig, z którą podyskutujemy o sytuacji osób niepełnosprawnych w dobie, gdy PiS coraz więcej obiecuje, ale jak zwykle prawie nic nie robi. Adam Wysiek, dobry wieczór, 18 dzień lutego dziś. Odliczanie do weekendu trwa. W tym weekendzie również pewnie większość z warszawiaków, tych młodych, znajdzie się w miejscu, o którym mówiliśmy kilka chwil temu. Być może sprawdzimy, czy będzie jeszcze działać w blasku i w bliższe świec, czy być może już działających w końcu lamp stroboskopowych i świateł z konsoli DJ-skiej. Do końca roku 316 dni. Dziś imieniny Bernadety Konstancji, przepraszam, i Maksyma. To Państwu dziś życzymy wszystkiego dobrego, no i oczywiście wysyłamy tą imieninową pocztówkę z naszego studia przy Marszałkowskiej pod Dwójką. Mam do Państwa również daty z kalendarza, takie dwa wspomnienia, no jedno z ważniejszych. 1962 rok, również 18, również lutego. Wtedy to w Zakopanem rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Pierwsze wówczas w stolicy Tatr, więc dla fanów zimowych sportów białego puchu na pewno ważna data, na pewno ważne wspomnienia. Przed nami kolejni goście, no i ważne rozmowy. Tym razem zajmiemy się sytuacją osób niepełnosprawnych. Z kim takim? Już Państwu opowiadam. A Państwa i moim gościem za kilka chwil, bo 15 minut po godzinie 8 będzie dziś Iwona Hartwig. To posłanka na Sejm, ale również najbardziej waleczna, myślę, matka jednej z osób niepełnosprawnych. To ta pani zorganizowała słynny strajk niepełnosprawnych w Sejmie. To ona odpowiadała za okupowanie tych korytarzy sejmowych i to właśnie ją tak bardzo znienawidził pisowski reżim. O jej synu, niepełnosprawnym chłopaku, mówiło się już wiele. Najbardziej ochoczo, najbardziej gęsto i często. To mówi mówili o nim posłowie PiSu. Ci posłowie, którzy obiecywali wielokrotnie, będzie pomoc dla rodzin niepełnosprawnych, będzie dodatek, będzie inna przyszłość i w końcu rodzice będą mieli płacone cokolwiek za to, że cały swój czas, cały swój dzień poświęcają tym chorym dzieciakom po to, bo po prostu je kochają. Jak ta sytuacja wygląda po tych obietnicach? Minął dokładnie rok od kolejnej afery wokół tego tematu. Nie ma kasy dla pielęgniarek, nie ma kasy dla lekarzy. No, lekarze rezydenci mogą wyjechać z kraju, bo przecież pan Waszczykowski mówi, że powinno robić się dla idei, powinna się pracować dla idei, bo on sam pracuje dla idei. A jak się nie podoba, no to dziękujemy. Tam jest granica, tam jest zachód. Zapraszamy serdecznie. To dzisiaj podejście aparatu rządowego do osób niepełnosprawnych, do lekarzy, którzy przecież pomagają tym dzieciakom z wyjścia lub w rehabilitacji w tych, a nie innych schorzeniach. Dlaczego nadal musimy walczyć o tak fundamentalne, o tak podstawowe kwestie? Nie chodzi tu o zrozumienie nawet innej orientacji czy innego wyznania. Tu chodzi o zrozumienie osób, które po prostu są niepełnosprawne i wymagają całodobowej opieki. Dlaczego dziś nadal nic z tym się nie robi w dobie, gdy rząd zamiast płacić pielęgniarkom, zamiast dać zapomogę tym rodzicom, woli wydać 300 tysięcy na jeden z trzech, czyli w sumie 900 tysięcy złotych na trzy SUV-y po 300 koni każdy. Sprawdzimy dziś z panią Iwoną Hartwig. Ja oczywiście cały czas czekam na państwa pytania, no i na państwa ważny głos w tej sprawie. 22 39 059 22, no lub opcja mailowa teraz @halo.radio. Tu można dołączyć do naszej wspólnej antenowej dyskusji w tej ważnej dla państwa kwestii. Jestem również ciekaw, bo zgłosił się do mnie ostatnio pan Adrian Blutenberg. Pan Adrian wysłał na nasz e-mail informację z prośbą o pomoc. Również jest niepełnosprawny, no ale jedyną pomocą, jaką otrzymał od rządu, to wsadzenie go do szpitala psychiatrycznego. Aktualnie pracujemy nad tematem pana Adriana. Na pewno z państwem podzielimy się informacjami w tej sprawie, ale to też jest zalążek do początku pewnej głośnej, oficjalnej dyskusji na naszej antenie, mamy nadzieję, która potrwa nie tylko do końca dzisiejszego programu Halo Przyszłość, o tym, jak te osoby są traktowane, a właściwie jak nie są traktowane, bo nie można nazwać traktowaniem tego, że los, życie, stan zdrowia, poczucie bycia akceptowanym w społeczeństwie, to rzeczy deficytowe, to elementy deficytowe tych ludzi, którzy po prostu chcą żyć normalnie. To jest obrzydliwe, co nawet nie tylko ten, ale inne też rządy, z Platformą na czele, robiły z tym tematem. Częściej myślą o swoim portfelu niż o po prostu zwykłym komforcie i wygodzie życiowej opiekunów tych osób. Dlaczego tak jest? Skąd w nich tyle buty i arogancji? Na te pytania odpowiemy już za kilka chwil. Państwa również zapraszam do wspólnej rozmowy. Być może macie państwo w rodzinie taki przypadek, być może również państwo jesteście jedną z ofiar takiego, a nie innego podejścia rządu. Będę wdzięczny za głośne i donośne głosy w tej sprawie. Na pewno będzie o czym mówić. Pani Iwona Hartwig, za kilka chwil na naszej antenie jest 10 po 8. Na zegarku 20:15. Państwa i moim gościem jest pani Iwona Hartwig, posłanka na Sejm, ale również twarz walki o prawa osób niepełnosprawnych, ale też o wygodę i komfort minimalny, ale życia ich opiekunów, opiekunek. Pani poseł jest z nami. Dobry wieczór, pani poseł, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Chciałem nawiązać, zanim rozpoczniemy rozmowę, do jednego z komentarzy naszej słuchaczki. Pani Awa Ania Wójtowicz napisała, i to dobrze, wiem, że to krótki komentarz, ale istotny w tej kwestii, że ten temat dotyczy również jej, bo ma syna z autyzmem. Tym bardziej pani Aniu, jeżeli ma pani ochotę, zapraszamy do wspólnej rozmowy 22 39 059 22. Może pani do nas dołączyć. Pani poseł, chciałem zapytać, czy coś w kwestii minimalnej poprawy warunków na osób niepełnosprawnych i opiekunów zmieniło się po tak zwanej dobrej, ja na to mówię, złej zmianie?
To znaczy się i po tej złej zmianie, jak pan mówi, ale też można powiedzieć tutaj, czy coś się zmieniło, prawda, po tym proteście 40-dniowym, gdzie tak bardzo walczyliśmy o troszeczkę lepsze życie dla naszych niepełnosprawnych dzieci, ale już też dorosłych. I powiem szczerze, że muszę powiedzieć głośno i mocno, że nie. Zaczynając od tego, że w dalszym ciągu jest bardzo słaby dostęp do rehabilitacji. Rodzice nie wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, bo to jest koszt około 6 tysięcy złotych. Dopłacają do wózków inwalidzkich. to są koszty od 10 do nawet 13 tysięcy złotych. No na dzisiaj na przykład nie ma darmowych w dalszym ciągu pampersów, tak? Obiecanych leków za złotówkę.
Tak ważnej właściwie, i podstawowej jednocześnie kwestii, takiej zwykłej, przyziemnej kwestii.
A to jest
kwestii.
Już bardzo, tak, to jest już bardzo podstawowa, to jest już tak naprawdę, no to już jest wstyd tutaj dla naszego państwa, prawda? Mhm. Że nie ma tutaj tak podstawowych rzeczy, że tak powiem, zabezpieczonych. I powiem szczerze, że no jeszcze mogę tutaj dopowiedzieć, no bo przecież rząd dał rodzicom, rodzice mieli zaoszczędzić 520 zł, tak, po proteście. Do tej pory nie zaoszczędzili nawet złotówki. No i cóż, do tego jeszcze ta renta, tak, można powiedzieć, socjalna, głodowa, która wynosi 1025 zł.
A jak rodzice osób niepełnosprawnych odbierają informacje, które przecież obiegają całą Polskę, gdy słyszymy o kolejnych wydatkach, 2 miliardy TVP, 1 000 000 zł, 3 nowe SUV-y, a nie ma na pampersy? Jaka jest myśl w gronie tych rodziców, cierpiących rodziców, podobnie jak ich dzieci, którzy troszczą się o to, by ta kasa jakoś gdzieś była, no ale jej nie ma, bo dorządowa telewizja dostaje, bo każda inna możliwa fundacja, ale pisowska dostaje, ale ci potrzebujący najbardziej nie dostają. Gdzie jest problem? Jest problem ustawodawczy, czy być może jest problem w zrozumieniu tak ważnych kwestii ze strony rządu po państwa stronie?
To znaczy się, no, na pewno jest ogromne niezrozumienie i ogromna niechęć pomocy tutaj ze strony rządu. No to jest taka pierwsza kwestia. Druga kwestia, no to wciąż jesteśmy jednak zasypywani pustymi obietnicami. No mamy namacalny przykład. Tutaj można powiedzieć, że 2 dni temu wyszedł pan premier, tak, z panią Maląg, z panem Wdówikiem, pełnomocnikiem rządu do spraw osób z niepełnosprawnością i zaproponował strategię, właściwie rząd przyjął już strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami i uwaga, na 2021 do 2030 roku, czyli znów kolejne 9 lat osoby z niepełnosprawnością będą czekały na pomoc. Ja dzisiaj już śmiem powiedzieć, że tej pomocy nie będzie, bo to wszystko, co zostało tutaj zaproponowane, to albo jest w ustawie za życiem, tak jak niezależne życie, jak dostępność, jak edukacja, jak warunki życia i ochrona socjalna. Przecież to wszystko mamy w tamtej ustawie, która miała nam gwarantować. Ja uważam osobiście, że tutaj też chodzi o pieniądze, bo oczywiście to jest wszystko tak mocno niedofinansowane. I jeżeli się rzuca tylko takie ogólniki, to znów ja tutaj widzę po prostu brak pomysłu na to wszystko, bo uważam, że nie możemy dzisiaj też powiedzieć, że nie ma jakiegoś systemu, tak? Bo jakiś system mamy, tylko jest ogromne niedofinansowanie. No bo przecież jak ja wykonuję mnóstwo telefonów z racji tego, że bardzo dużo osób się do mnie zwraca tak, żeby udzielić pomocy, rady. I przecież w PFRON-ie nie ma takich podstawowych programów jak sprawny dojazd. Kiedy się pytam, co PFRON proponuje dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, dla osoby, która by chciała na przykład podjąć jakieś zajęcie, prawda, z asystentem, no to nie ma wtedy tych pieniędzy na tego asystenta, a tak naprawdę nie ma żadnej pracy, tak? Nic nie proponują. Więc no jest to masę jest, panie redaktorze, no wystarczy teraz zobaczyć taką sytuację, przecież mamy pandemię, jest szczepiona pierwsza grupa, jest szczepiona zero grupa. Kiedy upominam się i zapytuję w Sejmie, już złożyłam 3 interpelacje w tej sprawie, oczywiście mówię o tych osobach z niepełnosprawnością, które nie mają żadnych przeciwwskazań do szczepień. I kiedy pytam się, czym się różnią te osoby z niepełnosprawnością, które przebywają w domu, a które na przykład są w DPS-ach, bo tamte już zostały zaszczepione, nie dostaję żadnej odpowiedzi.
To jest dramat,
tak?
Pani
nie
poseł.
Ma chęci.
To jest dramat. Chciałem jeszcze, żeby do nas dołączyła, mamy słuchacza na antenie. Bardzo bym prosił, żebyśmy razem posłuchali pani, która też być może ma ważne informacje i ważną kwestię, którą warto poruszyć. Halo, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się, panie redaktorze.
Pani napisała nam komentarz pod naszym wideo, pod naszą audycją, że również jest pani osobą, opiekunką chorego dziecka. Czego z pani perspektywy najbardziej brakuje podczas takiej opieki, codziennej praktyki, można by rzec, w opiece nad taką osobą? To dramatyczna sytuacja, więc pytam o najpilniejsze potrzeby, jakich według pani państwo nie zapewnia.
Najpilniejsze potrzeby to są takie, że te osoby właściwie nie mają żadnych ulg. Owszem, mój syn dostał tak zwane T500+, ale do czego zmierzam? Chodził do ośrodka szkolno-wychowawczego do 24 roku życia. Ukończył ten ośrodek i właściwie siedzi w domu, ponieważ warsztaty terapii zajęciowej są w takich godzinach, kiedy ja już muszę być w pracy, a dopiero ewentualny dojazd, ktoś by jego tam dowiózł. Bo nie może samodzielnie egzystować, nie ma instynktu samozachowawczego, więc tam nie dojdzie. Jeśli pytam, co mają rodzice zrobić, którzy nie mają jeszcze emerytury, nie mają lat wypracowanych, no mnie na szczęście 6 tylko zostało, co my mamy robić ze swoimi dziećmi? Podam na przykładzie Szwecji. W Szwecji są zasiłki dla takich rodziców i tylko nie dziadowskie zasiłki, tak jak u nas, tylko pozwalające do normalnej takiej egzystencji, no może nie przebywać na Wyspach Kanaryjskich. My płacimy za leki. My płacimy za wszystko. Na szczęście mój syn jest dobrze wyrehabilitowany, nie potrzebuje pampersów, ale są dzieci z autyzmem, które mają jeszcze dodatkowo chorobę psychiczną, wady serca. I tutaj nie ma w ogóle żadnej pomocy. Trzeba się ubiegać strasznie o leczenie zębów w narkozie u tych dzieci. Wszystko, jeżeli się nie ma jakichkolwiek znajomości, to jest w ogóle oranie pryszysko.
Pani poseł, sama pani słyszała, to przykład życia wzięty, więc ja zapytam, czy dziś w Polsce mamy jakąś instytucję, która doraźnie jest w stanie pomóc tego typu przypadkach, czy jednak musimy liczyć na ludzkie dobre serce i na serwisy crowdfundingowe, które moim zdaniem wyręczają w pewnym sensie system ochrony zdrowia w Polsce?
Na ludzkie dobre i firmy, które wyręczają państwo.
To ja tylko zapytam pani poseł, jakby pani Iwona, bardzo proszę.
Tak. To znaczy się, ja absolutnie tutaj rozumiem to, co pani powiedziała i absolutnie się z tym zgadzam. I dzisiaj tak naprawdę państwo wyręczają jedynie fundacje i stowarzyszenia, które no, są takie punkty, gdzie prężnie działają. I tutaj to, co pani mówiła o tym, co ma zrobić, tak, a jednak podjęła się takiego trudu, że pracuje i jest jeszcze dziecko niepełnosprawne. Więc cały czas mówimy o tym, że o usługach asystenckich, tak? Przecież to automatycznie tutaj pani powinna mieć zapewnione usługi asystenckie, tak? Opiekuna.
Proszę takim czymś, żebym mogła mieć.
Tak, to proszę sobie wyobrazić, że coś takiego działa u nas, ale niestety te pieniądze zamiast ma być ich więcej, to one są z roku na rok pomniejszane. Tak naprawdę ten fundusz solidarnościowy, który został stworzony w 2019 roku po naszym proteście, on miał służyć do poprawy życia rodzin, do poprawy życia osób z niepełnosprawnościami, tak? Do tego, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły się uspołeczniać.
A póki co to rząd je uwstecznia, no nie ukrywajmy.
Tego nie ma, to zostało zabrane, no prawda jest taka, że te pieniądze zostały w większej części zabrane na 13 i 14 emerytury.
No
tak?
Ciekawe, kiedy będzie 15.
Ja pani poseł, jeszcze wejdę w słowo. Być może by się ta sprawa w ogóle polepszyła, gdyby któryś z posłów, osoby czy minister obecnie rządzącej naszej tej Polsce, co w ogóle szok jest, co się dzieje, miał tego typu dziecko, wnuczka, to by wtedy sam próbował cokolwiek zrobić w tym temacie, ponieważ jego by ta sprawa dotyczyła tak to lewa pani z tym,
lewa pani, dlaczego nie? A ja powiem... No, powiem pani, przykro mi bardzo.
Pani poseł, mam prośbę, bo musimy na chwilę musimy włączyć chwilę, dosłownie kilka sekund przerwy, więc będę wdzięczny, jeżeli pani z nami zostanie. Tak. Mamy już pytanie od pani Anny Wójtowicz z Siedlec, więc pani Aniu, bardzo dziękujemy za ten istotny głos na antenie. Obiecujemy, dziękuję, że dokładnie o 8:30, czyli za 2,5 minutki pani na to odpowiemy razem z panią poseł na Sejm, panią Iwaną Hartwig. Za kilka chwil do państwa wracamy. Dziękuję. Jest 27 minut po godzinie 8:00.
Halo Radio mówi wszystko.
A ja mówię, że jest już 8:30 na zegarkach, 18 dzień lutego. Czas na podziękowania, ale też gorące pozdrowienia dla państwa od nas i oczywiście od naszych innych współsłuchaczek, słuchaczy. Tutaj pan Tomasz z Rzeszowa, pan Zenon z Włocławka, Izabela z Krzeszyc, Adam z Łodzi, Jacek z Lublina, Józef z Włoszczowej, Paweł z Gdańska, Hubert z Obornik koło Poznania i Bogdan z Gliwicy. To państwu dziękujemy za aktywne słuchanie i za aktywne wspieranie na zrzutka.pl/haloradio. A z nami dalej na antenie pani poseł Iwona Hartwig. Dobry wieczór, witamy ponownie pani poseł.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Oboje słyszeliśmy, co mówiła pani Ania, nasza słuchaczka, która do nas się dodzwoniła. To straszne, o czym powiedziała pani Ania, bo tak przyziemna sprawa, jak wizyta u dentysty, staje się po prostu zmorą rodziców chorych dzieci, niepełnosprawnych dzieci, tylko dlatego, że nikt nie ma ochoty wyciągnąć po prostu po ludzku pomocnej dłoni.
No tak, tak. Pani Ania jeszcze tutaj powiedziała taką rzecz, że gdyby któryś z posłów miał niepełnosprawne dziecko, to zapewne ta pomoc by była inna i by było więcej empatii, ja to tak zrozumiałam. I w sumie ja też tak myślałam, dopóki nie dowiedziałam się, że są posłowie partii rządzącej, którzy mają dzieci niepełnosprawne, i tej empatii niestety nie widać. A jeżeli chodzi o tutaj o lekarzy, o dostęp do specjalistów, jest taka ustawa, która mówi o tym, że niepełnosprawne osoby ze stopniem znacznym mają prawo zostać przyjęte do lekarza specjalisty w ciągu 7 dni. Każda przychodnia powinna przyjąć do lekarza specjalisty.
A jak to działa w rzeczywistości?
I właśnie, a rzeczywistość wygląda no nieco inaczej. O ile w 50% udaje się dostać do tego lekarza specjalisty za pierwszym razem, to już za drugim i kolejnym nie. Więc na to zwracam uwagę, że to jest po prostu, że to jest jednorazowo. No nie są przestrzegane te przepisy, nie jest przestrzegana ta ustawa. Tak naprawdę ta ustawa jest, można powiedzieć, dziurawa. Więc jeżeli chodzi o ten dostęp do specjalisty, rzeczywiście tutaj ja też mam takie zgłoszenia i do mojego biura poselskiego i do neurologa w dalszym ciągu. Rodzice potrafią czekać no czasami 6 miesięcy, chyba że no wiadomo, rodzice wtedy no prywatna. Prywatna, wiadomo,
czyli
to prywatna.
Czyli znów wydatki z portfela, gdzie nie ma pieniędzy.
Dokładnie, dokładnie. Też notorycznym takim, może powiem o tym, że notorycznym problemem, z którym zgłaszają się do mnie rodzice i na pewno tutaj dotarła do państwa taka informacja, że rodzice zgłaszają, że ich niepełnosprawne dzieci są notorycznie w tym momencie uzdrawiane, tak? Czyli chodzą na komisje powiatowe 5., 8. raz i na przykład stopień znaczny jest zamieniany na stopień umiarkowany.
Ale wie pani, no że taki lekarz, który widzi chore dziecko w stopniu znacznym i on zmienia tą kwalifikację tej niepełnosprawności na stopień inny niż znaczny, moim zdaniem powinno być jak w sklepie. Jest kontrola jakości takiej pracy takiego lekarza i ktoś z tego go rozlicza, bo taki człowiek taką decyzją idiotyczną po prostu przyczynia się do nieszczęścia nie tylko tego dziecka, ale jego całej rodziny. Więc kto jest w stanie takiego człowieka rozliczyć?
No dzisiaj nikt, poza tym jeszcze tutaj jest kolejna tragedia, bo taka rodzina jest pozbawiona świadczeń, prawda? Bo w orzeczeniu są odpowiednie punkty, które mówią na przykład o świadczeniu pielęgnacyjnym i wtedy rozpoczyna się batalia, gdzie rodzice się odwołują, sprawy kończą się w sądzie. No jedyna dobra taka informacja, że 97% tych spraw w sądzie jednak sąd przywraca, tak?
Ale jakim trzeba być zwyrodnialcem, żeby zmusić osobę chorą i jeszcze jej rodzinę, która i tak jest nieszczęśliwa, do tego, by tułać ją po sądach, tylko po to, by udowodnić czyjś kretynizm?
Ja myślę, że to wynika z właściwie nie wczytanie się w to wszystko, co przynoszą rodzice, czyli w całą dokumentację medyczną, tak? W całą dokumentację medyczną. Jeszcze są takie sytuacje, gdzie nie orzeka lekarz z danej dziedziny choroby, tak? Więc to też może być problem. Bo nie dość, że się nie wczyta, no to jeszcze może...
To może on jest niepełnosprawny, ale intelektualnie interpretując tak dokument, który nie czyta.
Nigdy nie powiem tak i nigdy tak nie powiem.
To jest oczywiście ironia.
Natomiast to jest do zmian, ale to jest do zmiany. To naprawdę, proszę sobie wyobrazić 28-letniego chłopaka i matkę, chłopaka upośledzonego głęboko i mama tego chłopca, no chłopca, mężczyzny właściwie, ósmy raz ciągnie go na komisję, tak, orzekającą. Albo na przykład rodzice kolejny raz udowadniają na przykład niepełnosprawność dziecka z zespołem Downa.
Nagle wyzdrowo, rozumiem, tak? Do tego lekarza, takich
no więc taka osoba na pewno nie wyzdrowieje, a jest narażona cała rodzina tak naprawdę na stres za każdym razem.
Pani, zapytam tak, czy Koalicja Obywatelska wobec tego, zakładając, że najbliższe wybory przyniosą jakąś zmianę, przynajmniej na tym froncie politycznym, mam na myśli ławy sejmowe, czy jest jakiś spójny, konkretny, jasny i klarowny plan w postaci tego, by naprawić obecną sytuację osób niepełnosprawnych, by doraźnie im pomóc i by wynagrodzić im krzywdy, które ponoszą przez pisowski reżim, tak, który tuła je po sądach, po lekarzach, twierdzi, że dziecko chore na Downa nagle wyzdrowiało. Czy jest plan?
Oczywiście, że tak. Powiem szczerze, że pracujemy nad tym. Pracujemy i powiem, że tworzymy taki koszyk świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Będziemy tak naprawdę, no tutaj chcemy zrealizować jakby ten postulat, o którym rodzice głośno mówią, bo niepełnosprawni to jest jedyna grupa, która dostaje dzisiaj to 500 zł, prawda, z kryterium dochodowym. Tutaj głośno mówimy o tym, że jest potrzebna renta socjalna przynajmniej w wysokości średniej krajowej. Chcielibyśmy, zresztą to było na sztandarach teraz w tych wyborach, z tym, że no wiemy, kto rządzi. Chcielibyśmy, aby przynajmniej raz w roku rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym wyjechała na turnus rehabilitacyjny. Jest jeszcze do zrealizowania wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy zrównania wysokości świadczeń.
No w to nie wierzmy na najbliższym czasie. Mam na myśli rządy PiSu i panią Julię Przyłębską, więc na to bym nie liczył w najbliższej kadencji tego pseudo-trybunału, bo to jest raczej niemożliwe.
Wyrok już jest i proszę sobie wyobrazić, że ten wyrok został wygrany przez PiS.
Tak, tylko mówię, że on i tak nie będzie w życiu.
No właśnie. No. Jest jeszcze jedna kwestia bardzo ważna, którą chcemy zmienić. Jest to zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia. Dlatego, że dzisiaj notorycznie sądy ubezwłasnowalniają dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne. A można to naprawdę zmienić i rodzic może być kuratorem tego dziecka do czasu opieki nad nim, czy już osoby dorosłej w ten sposób. Więc no jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. I myślę, że są to bardzo dobre pomysły na to, żeby poprawić, znacznie poprawić, tak, żeby dać to godne życie w końcu osobom z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim też stworzyć placówki, które, bo często słyszymy właśnie, że osoby po skończonej edukacji są zamknięte w czterech ścianach. I tak naprawdę, jeżeli jest kilka takich punktów w Polsce, gdzie ich jest, no nie chcę powiedzieć, że sporo, ale trochę ich jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, to tak naprawdę praktycznie nie ma dla osób w normie intelektualnej, na przykład z uszkodzeniem ruchowym, tak, na wózkach. Te osoby rzeczywiście są zamknięte w domu. Ja jestem z Torunia i mam kontakt tutaj tak naprawdę prawie z dziesiątką osób, która jest po skończonej edukacji zamknięta w domu i po prostu zwyczajnie dla nich nie ma nic.
Pani poseł, ostatnie jest pytanie, ono może wydać się brutalne dla części słuchaczy, ale myślę, że ono w pełni odzwierciedla intencje mojego pytania. Czy nie ma pani wrażenia, a jest pani no, stosunkowo nową twarzą w polityce tej ogólnokrajowej, tak. że niestety, to jest brutalne, ale nieważne, czy posłowie prawicy, lewicy, centrum, koalicji, niekoalicji, platformy, PiSu i tak dalej, po prostu żerując na sytuacji osób niepełnosprawnych, na ich cierpieniu, poniekąd materializują i monetyzują czas, w którym jak nie zajmują się tymi osobami na głosy wyborcze? Nie jest dla pani to zbyt brutalne? Bo ja myślę, że mniej chęci jest do zmiany tej sytuacji, ale więcej chęci jest do mówienia o tym tylko po to, by ktoś na nas zagłosował.
Ja nawet myślę w ten sposób, że osoby z niepełnosprawnościami, czy tutaj rodziny z osobami, no nie jesteśmy jakby tym gronem takim, wie pan, no nawet wyborców, nawet tak nie jesteśmy postrzegani. Mhm. Natomiast powiem tak, że rzeczywiście każdy rząd do tej pory, który był, mógł zrobić więcej, ale teraz, to co się dzieje teraz i to co pokazał nasz protest w 2018 roku, kiedy byliśmy poniżeni, kiedy byliśmy wyzywani, kiedy zamykano nam okna, zamykano nam toalety, a tak naprawdę tą pomoc nam obiecano w 2015 roku, wtedy jeszcze PiS nie był u władzy i po prostu w ten sposób nas, że tak powiem, odarto z godności. Ja się nigdy z tym nie pogodzę. To myślę, że wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najszybciej zmieniła się władza w Polsce, dlatego że ja nie wierzę tutaj w te zapowiedzi, nawet 9-letnie dla poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością i uważam, że w tym rządzie ten rząd nie ma chęci do pomocy i no niestety to nie jest ta mentalność. Tutaj po prostu patrzy się na cierpienie ludzi. Ja z racji tego, że jestem posłem i często mówię o osobach z niepełnosprawnościami z mównicy sejmowej, to często jestem zakrzykiwana przez posłanki z PiSu. Często do
to
mnie zwracają się.
To jest tak, styl matko, rządzenia.
Przestań, tak, matko, zamknij się, więc jestem też zażenowana tą sytuacją. Natomiast no, ja zrobię wszystko, żeby w dalszym ciągu głośno mówić o tych problemach. No i przede wszystkim, żeby to się zmieniało.
Pani poseł, więc ja...
ma władzę absolutną.
Więc ja życzę pani wytrwałości w tym, bo przyznam, że od lat śledzę pani poczynania w kwestii walki o prawa tych osób, bo wydaje mi się pani autentyczna w swojej pracy i to jest moja prywatna opinia całkowicie, więc myślę, że w końcu pani poseł przyniesie oczekiwany rezultat. Pani poseł Iwona Hartwich, twarz walki o prawa, o wygodę życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, to należy podkreślić, była dziś państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Pani Iwono, dziękuję pięknie i do usłyszenia przy najbliższej okazji.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze 18 minut, będzie godzina 21. To jeszcze nie koniec, proszę być z nami, za kilka sekund wracamy. I czas na Państwa komentarze. Pan Michał Trojańczyk napisał, że w naszym kraju cierpienie ubogaca. Nikt nie da tyle, ile obiecują nam politycy wszelkiej opcji. Panie Michale, pełna zgoda, zbijam znów z panem wirtualnego żółwia. Z kolei pani Ani Wójtowicz, dziękuję dziś za zabranie głosu, bo to pani Ani ważny głos, szczególnie, że jest pani w tej całej machinie, w tej całym systemie, który moim zdaniem walczy, a nie pomaga osobom niepełnosprawnym i walczy również z ich rodzinami, bo gdyby była jakakolwiek szczera intencja i chęć pomocy, to coś by się zmieniało na przestrzeni lat, ponad 18 lat walki o te prawa, ponad 9 lat nagłaśniania tej sprawy i mówienia o tym co chwilę i nic z tym się nie dzieje. Oczywiście ja uważam, to jest moja personalna, prywatna opinia, że niepełnosprawni są potrzebni rządzącym tylko po to, by monetyzować, by przekładać liczbę czasu antenowego zajmowanego przez poruszanie kwestii osób niepełnosprawnych na rzecz kolejnych głosów, na rzecz kolejnej elekcji w najbliższych wyborach, bo to po prostu jest modne, to powinno być ludzkie, a nie powinno być intratnym interesem polityków tej czy innej maści. Mam na myśli posłów Platformy, tak samo jak posłów PiSu, z tym, że PiS dzisiaj rządzi, więc no, ma trochę gorszą sytuację w tej kwestii, jak zresztą nie tylko w tej, ale w wielu, wielu innych. Dziękuję Państwu za dzisiaj i oczywiście zapraszam na dosłuchanie kolejnej audycji już po godzinie 21. My słyszymy się już jutro, z tym, że godzinę myślę, że w innej formie niż zwykle, bo będziemy jutro również na rejwie pod Sejmem, ale też na proteście kobiet, więc pierwsza godzina audycji ze studia, druga z miasta. To przed nami. Zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Adam Bysiek i bardzo Państwu dziękuję za dziś. Życzę dobrej, kolorowej nocy, przyjemnych snów. To na pewno. No i już jutro weekend, więc myślę, że i u Państwa humory dziś takie i wszystko Państwa gra. Adam Bysiek, dziękuję bardzo, kłaniam się nisko i słyszymy się jutro o godzinie 19:00.